Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest 3 stycznia 2021 roku. Przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Zapraszam Państwa do specjalnego wydania Tygodnika Politycznego Radia Poznań, a na wstępie proszę naszych słuchaczy o przyjęcie najlepszych życzeń dla Państwa. Optymizmu, dobrych relacji z bliskimi i oczywiście zdrowia. Niech ten rok będzie dla Państwa szczęśliwym. A w dzisiejszym programie chcemy podsumować polityczny rok 2020. Dla Państwa będę go podsumowywać wraz ze mną pan redaktor Piotr Zaremba, Dziennik. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam.
Pan profesor Wiesław Ratajczak, kłaniam się.
Kłaniam się noworocznie.
I zastępca szefa Rzeczpospolitej, pan redaktor Michał Szułdrzyński. Kłaniam się również.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę państwa, gdyby znaleźć jedno słowo, które mogłoby podsumować mijający rok, nie tylko politycznie, powiedziałbym, że tym słowem jest zmiana. Równo rok temu, kiedy już pandemia szalała w Chinach, nie spodziewaliśmy się, że będzie ona tak mocno wpływać na nasze życie, praktycznie przewróci je do góry nogami. I życie polityczne też okazuje się być pod wpływem pandemii. Wszystko, co działo się do 2020 roku, może zostać zapamiętane jako pewna epoka, która już się skończyła. Z pewnością rozpoczynamy coś nowego. Być może, to jest hipoteza taka bardziej historiozoficzna, być może teraz rozpoczyna się właściwy wiek XXI. Zwykle w naszym programie dzielimy zagadnienia na krajowe, zagraniczne i trzecie, które są albo krajowe, albo zagraniczne, w zależności od tygodnia. Tym razem chciałbym trochę zmienić formułę i chciałbym zapytać każdego z naszych rozmówców, co jego zdaniem było najistotniejsze politycznie w mijającym roku 2020 i może nie na wszystkie, ale przynajmniej na te najważniejsze, najistotniejsze tematy uda nam się porozmawiać. Rozpocznę od pana profesora Wiesława Ratajczaka.
No, trudno jest być oryginalnym, odpowiadając na tak postawione pytanie. Oczywiście najważniejszym wydarzeniem jest pandemia, jest pojawienie się u schyłku roku szczepionki, która być może nasze kłopoty skróci. No, kolejne wydarzenia o skali lokalnej i skali światowej to oczywiście wybory te prezydenckie w Rzeczpospolitej i te prezydenckie za oceanem. Bez wątpienia w różnej skali, ale te wydarzenia będą miały ogromny wpływ na to, co się w najbliższych latach wydarzy. No i także pojawienie się zapewne w jakimś związku z dwoma poprzednimi wymienionymi przeze mnie faktami pojawienie się dużych ruchów protestu, czyli to wszystko, co obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, innych krajach Zachodu, no i czego jakąś wersją, jakimś wcieleniem jest to, co wydarzało się na ulicach polskich miast. Mm-hmm.
No tak faktycznie, jest już całą listę pan profesor dał, że pewnie pozostali rozmówcy na pewno w jakimś sensie się te zagadnienia powtórzą, ale wybierzmy może na pierwszy wątek, co by pan profesor proponował? Może wybory prezydenckie polskie? Bo od nich też pan zaczął.
Bardzo, bardzo intrygujący temat. Oczywiście śledziliśmy tę historię długo, no, w takiej skali, w takich okolicznościach niecodziennych. Wybory miały się odbyć najpierw korespondencyjne, później w trybie mieszanym. Zapewne przy wszystkich wątpliwościach, jakie zawsze proces wyborczy musi rodzić i bardzo dobrze, że te wątpliwości pozostają, bo tam, gdzie frekwencja jest stuprocentowa, a wyniki przekraczają wszelkie optymistyczne sondaże, należy być niespokojnym. Natomiast w przypadku wyborów w Polsce one zapewne odzwierciedlają nastroje społeczne, poglądy społeczne. Wielkich zaskoczeń nie było. Być może warto się zastanowić nad tym, kto pojawił się w drugim szeregu tych wyborów, czy są to osoby, które w przyszłości na polskiej scenie politycznej odegrają istotną rolę. Powiedziałbym tak w skrócie, już pewnie z perspektywy, spoglądając na tamte zdarzenia, że zważywszy na okoliczności, na poziom społecznych emocji, na polaryzację sceny i tak dalej, wszystko to nasi słuchacze doskonale znają, to trzeba przyznać, że zarówno sam proces wyborczy, jak i ogłoszenie wyników, wszystko to przebiegało no, niemal wzorcowo, a w każdym razie w porównaniu z wątpliwościami, jakie budzą wybory za oceanem, myślę, że możemy być z przebiegu naszej elekcji w pewnym stopniu zadowoleni.
No, z całą pewnością sytuacja była bardzo dynamiczna, gdyby spojrzeć na nią z perspektywy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wpierw w wyścigu z Małgorzatą Kidawą-Błońską wygrywał w każdym sondażu, później kiedy do gry wszedł Rafał Trzaskowski, jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła. Michał Szudrzyński, jak pan redaktor odbiera to wydarzenie całe, wielomiesięczne wydarzenie, jakim było w Polsce wybory prezydenckie?
To były inne wybory niż poprzednie. Nie dlatego, że przebiegały w czasie pandemii, ale dlatego, że poprzednio to wybory prezydenckie były tym momentem, który zmieniał kierunek polskiej polityki. Przypomnijmy wybory 90 roku, no to wygrana, czy wojna na górze, tak? Początek wojny na górze i wygrana Lecha Wałęsy jako pewien zupełnie nowy moment. 95, no to początek powrotu, wielkiego powrotu SLD. Rok 2000 to była niby reelekcja Aleksandra Kwaśniewskiego, ale też wydarzyło się tam kilka ciekawych rzeczy. No jedną z nich była klęska kandydata AWS-u, co doprowadziło rok później do klęski AWS-u również w wyborach i świetny wynik Andrzeja Olechowskiego, który wywindował później Platformę Obywatelską. Rok 2005, no to oczywiście wygrana Lecha Kaczyńskiego, która zmieniła na parę lat znowu porządek. Tutaj rok 2010 z powodu katastrofy smoleńskiej był tym wyjątkowym, ale on tak naprawdę potwierdził dominację Platformy Obywatelskiej na kolejne lata. I znów 2015 rok to wygrana Andrzeja Dudy była tym game changerem, jeżeli można tego słowa użyć. Natomiast mam wrażenie, że te wybory w tym roku jak gdyby nie były aż takie ważne, tak? To znaczy one nie wytworzyły żadnej nowej dynamiki. Obecność Szymona Hołowni to jest chyba jedyna nowa rzecz, która tu się pojawiła. No jeszcze nie wiemy, jaki będzie miała wpływ na politykę, ale no Szymon Hołownia z tymi swoimi kilkunastoma procentami, które ma dzisiaj w sondażach, tak naprawdę potwierdza swój wynik z pierwszej tury wyborów prezydenckich. A z kolei te wybory mogą być o tyle ciekawe, że ja mam wrażenie, że to chyba jednak jest ostatnie tak wielkie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, mam wrażenie, że tutaj PiS osiągnął już maksimum tego, co jest w stanie osiągać. Zapłacił bardzo wysoką cenę za tą wygraną Andrzeja Dudy, sięgając po rozmaite elektoraty, od elektoratu takiego na przykład antyszczepionkowego, przez taki elektorat niechętny przemianom kulturowym, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego mam wrażenie, a równocześnie przegrał wśród młodych.
Ale mam wrażenie, ja bym się cofnął może do pierwszego wątku, o którym pan redaktor mówił, mianowicie mam takie wrażenie, że każde wybory prezydenckie w Polsce od 89 roku, od 30 lat, to jest trochę taka historia naszej transformacji, prawda? Kiedy pan mówił o wojnie na górze Lech Wałęsa, kiedy pan mówił o zwycięstwie, drugim zwycięstwie Aleksandra Kwaśniewskiego i marginalizacji AWS-u, kiedy pan przypomniał wybory w okoliczności tragedii smoleńskiej, to jest tak naprawdę, można by powiedzieć, że to jest zapis historii Polski, historii najważniejszych wydarzeń politycznych Polski, które się gdzieś w okolicznościach, w tle tych wyborów pojawiają. Stąd też pytanie, czy faktycznie jest tak, że drugi wybór, ponowna elekcja, reelekcja prezydenta Andrzeja Dudy w 2020. Jest przy tym no, takim wydarzeniem, które, tak jak pan postawił tą tezę, nic nie mówi, czy też jednak coś o Polsce i Polakach ważnego mówi. Piotr Zaremba, jak pan by patrzył na tę sprawę?
Ja rozumiem, że Michałowi Szulżyńskiemu chodziło o to, że większość tych wyborów prezydenckich poprzednich raczej coś wyprzedzała niż domykała. No też nie wszystkie, bo jednak Aleksander Kwaśniewski w 1995 roku wygrał już po zwycięstwie SLD i Bronisław Komorowski tak samo w 2010 roku wygrał, można powiedzieć, domykając zwycięstwo Platformy Obywatelskiej, wcześniejsze zwycięstwo parlamentarne, więc to jest raczej właśnie kolejny przykład tego drugiego cyklu, a ten pierwszy rzeczywiście w większości wyborów występował, to znaczy, że często ci kandydaci prezydenccy torowali drogę jakimś nowym pomysłom, ideom, albo przynajmniej jakiemuś modelowi uprawiania polityki. Więc to jest tak, że PiS oczywiście domknął swoją władzę, że PiS się zabezpieczył, że PiS nie znalazł się w sytuacji, w której wrogi mu prezydent wetowałby wszystko i utrudniałby mu życie na wszelkie możliwe sposoby. Ja się spodziewałbym, że Rafał Trzaskowski by stosował tę strategię czy taktykę no, bardzo konsekwentnie. To jednak byłoby zupełnie inne państwo. Więc w tym sensie oczywiście to są wybory bardzo ważne. Natomiast one faktycznie nie torują drogę nowym ideom. No i tutaj na samym końcu też Michał Szulżyński trafnie zauważył, że jest to jakiś sygnał czegoś, co zobaczyliśmy parę miesięcy później. To znaczy fakt, że młody elektorat się dość masowo odwrócił od Andrzeja Dudy. Potem potwierdziło się w no właśnie takim dosyć widowiskowym czy widocznym udziale młodych ludzi w protestach przeciwko werdyktowi Trybunału Konstytucyjnego. Choć ja bym nie... I w tym sensie trochę wyglądają te wybory prezydenckie jako podzwonne, jako coś, co jakby no było ostatnim sygnałem mijającej epoki, ale też nie jestem tego taki 100% pewny. Ja cały czas powtarzam, że nie wiemy, gdzie jest milcząca większość Polaków. Nie wiemy, jak ona reaguje na przykład na te manifestacje uliczne. Młody elektorat jest w Polsce nie tak znowu liczny. On nie ma aż tak wielkiego wpływu na... Oczywiście w dalszej, długiej perspektywie to nie jest jakimś sygnałem, co się zmieni, ale ciągle atrakcyjniejsze są, jest średnie i starsze pokolenie, bo jest po prostu liczniejsze i bardziej masowo idzie do urn. No i z tego punktu widzenia ja sądzę, nie wysnuwam jednak takiego jednoznacznego wniosku jak z tego klimatu ulicznych protestów, bo z jednej strony coś się zmieniło rzeczywiście i tutaj wypadałoby do nowego tematu przejść. No, niewątpliwie mamy do czynienia z nową sytuacją relacji Polacy-Kościół, czy upadło wiele tabu takich społecznych czy obyczajowych dotyczących na przykład roli Kościoła czy roli religii w życiu społecznym, ale czy to oznacza automatycznie, że PiS przegra następne wybory? No tego ja nie jestem pewien.
No właśnie, panie redaktorze, a widziałby pan dzisiaj, bądźmy jeszcze trochę przy temacie prezydenckim, widziałby pan dzisiaj następcę kandydata, który wystartuje w kolejnych wyborach za 4 lata za Andrzeja Dudę z prawicy? Na kogo by pan wskazywał? Czy to jest za wcześnie, czy już możemy powoli o takiej osobie mówić?
Padały różne nazwiska, ale wydaje się, że wszystkie są nazwiskami no, jednak obciążonymi rozmaitymi wadami, bo to z jednej strony była Beata Szydło, która no, nie jest jednak kandydatką do końca, powiedziałbym, przyszłościową, rozwojową. Ona raczej reprezentuje takie sentymenty starszego pokolenia polskiej prawicy. Z drugiej strony Mateusz Morawiecki oczywiście, ale to jest pytanie o jego pozycję. To jest pytanie o to, czy on przetrwa nienaruszony pandemię. On się w tej chwili stał główną twarzą walki z pandemią i on może jednak na tym ucierpieć. No i oczywiście pojawiały się inne nazwiska, takie już gdzieś z boku, prawda? Wracało nazwisko Małgorzaty Wasserman, no pewnie gdzieś, ale to on jest kompletnie niereprezentatywny dla całego PiS-u, no ale gdzieś pewnie Zbigniew Ziobro miałby tego typu ambicje. Nie wiadomo. Myślę, że to przed nami, ponieważ PiS przez te 3 lata no będzie jednak poddany rozmaitym próbom, rozmaitym testom. Właśnie ten przykład Morawieckiego mi się wydaje dość znamienny. On może bardzo zyskać na walce z pandemią, a może na tej walce z pandemią bardzo dużo stracić.
Mhm. Michał Szulżyński, kogo pan redaktor widziałby w roli następcy Andrzeja Dudy? I to się może wiąże też z pytaniem, czy druga wygrana Andrzeja Dudy wzmocniła jego pozycję w Prawie i Sprawiedliwości, czy też bardziej go jeszcze z tego środowiska wyizolowała?
No mi się wydaje bliższa prawdy ta druga teza, jeżeli popatrzymy na ostatnie miesiące, to prezydent jest właściwie całkowicie nieobecny. Największym, jeżeli tak można złośliwie powiedzieć, jego osiągnięciem było to, że podczas listopadowego lockdownu nie były zamknięte stoki narciarskie. Natomiast to tak złośliwie, natomiast tak całkiem serio, to ja nie widzę czegoś takiego, co by takiego czynnika, który by sprawiał, że Andrzej Duda stał się ważniejszy. Bardzo znamienne były słowa Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu dla Rzeczpospolitej, gdy powiedział, że Andrzej Duda to jest inne pokolenie, inne środowisko i jego i prezydenta więcej dzieli niż łączy, bo to taki był wyraźny sygnał dystansowania się do prezydenta. Prezydent wyszedł z inicjatywą ustawy, która miała uporządkować sytuację po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tylko że ta jego ustawa nie ma poparcia w samym Prawie i Sprawiedliwości. W związku z tym mam wrażenie, że prezydent jest raczej tutaj taki w tym wszystkim zagubiony. No i też coś dziwnego dzieje się na zapleczu prezydenta, odejście jego najbliższego współpracownika Marcina Kędryny. To też taki sygnał, że to jego zaplecze się bardzo zmienia.
Mówi się o tak zwanym kotle krakowskim, czyli wewnętrznej walce między ministrem Szczerskim a Kędryną, którą ten drugi przegrał.
Tak, też inne też osoby jak gdyby przeciwko Kędrynie występowały, ale to jest o tyle symboliczne, że Kędryna był z Andrzejem Dudą jeszcze w czasach, kiedy on był europosłem. Oczywiście to nie jest tak, że jedna osoba wszystko zmienia, natomiast to raczej pokazuje, no, ta zmiana polegająca na tym, że weszła jako jego doradca, jego własna córka do Pałacu Prezydenckiego, no, pokazuje raczej, że prezydent jest taki bardziej, no, powiedziałbym, wręcz samotny, a nie, że staje się silniejszym politycznym
graczem. Ale to jest taki
model
mocno amerykański, prawda? Kiedy spojrzymy na rodzinę Trumpów, to wydaje się, że tutaj mógł być pewien wzór do takiego sposobu sprawowania urzędu prezydenckiego, prawda? Gdzie rodzina jednak mocno i tak bezpośrednio wspiera głowę państwa.
Tak, tak, być może.
Na koniec tego wątku Wiesław Ratajczak jeszcze.
Jak rozumiem, w sprawie prezydenta.
Prezydenta.
Tak. To znaczy, może odniósłbym się do tych wcześniejszych uwag dotyczących wyboru młodych ludzi. I tu jest jednak wielki znak zapytania, bo wcale nie są to wyniki tak bardzo jednoznaczne. Proszę zauważyć, że drugim wybieranym przez ludzi w wieku od 18 do 29 roku życia kandydatem był Krzysztof Bosak. Tam była różnica niemal niespełna procenta między Rafałem Trzaskowskim a Krzysztofem Bosakiem. Potem oczywiście Szymon Hołownia i Andrzej Duda także z wynikiem około 20%, więc powiedzieć można, że sytuacja w gronie młodych wyborców jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku elektoratu bardziej dojrzałego czy doświadczonego. Być może to jest poszukiwanie pewnej typowej dla młodości oryginalności właśnie, przepraszam za ten przypadkowy rym, a być może właśnie takie przekonanie wśród młodych ludzi narasta, że obecne starcie dwóch gigantów i w mniejszym stopniu ich interesuje, że poszukiwaliby jakiegoś nowego rozwiązania.
Proszę Państwa, bo musimy to jeszcze, panie profesorze, dosłownie pół minuty, bo musimy kończyć już w tym
to
momencie.
Bardzo pospiesznie. Przyznam, że ja widzę poważny kłopot w polityce informacyjnej kancelarii prezydenta, bo jeśli rzeczywiście tym, co ma pozostać w naszej pamięci, jest fakt, że społecznym doradcą prezydenta jest jego córka, to byłoby to rzeczywiście dość żenujące. Natomiast jeśli spojrzymy wchodzimy na stronę Kancelarii Prezydenta, okazuje się, że na przykład otwarcie na środowiska studenckie, na młodych ludzi jest tutaj ogromne, że ogromna jest aktywność na polu polityki międzynarodowej. Przyznaję, że nie do końca rozumiem tę powściągliwość w pokazywaniu aktywności głowy państwa.
Mm-hmm. Proszę państwa, zostańcie państwo z nami. Trwa specjalne wydanie Tygodnika Politycznego Radia Poznań, podsumowującego mijający rok w polityce.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, a ze mną i z państwem Michał Szułdrzyński, Piotr Zaręba i Wiesław Ratajczak. Zwracam się do pana redaktora Piotra Zaręby. Na co pan by wskazał, na jakie wydarzenia pan by wskazał jako na najważniejsze, podsumowujące i dające charakter mijającego roku 2020 w polityce?
No, mnie jest ciężko już po tej pierwszej liście profesora Ratajczaka wskazać na wydarzenia, które są równie istotne. Może dorzuciłbym jedno, ale z pewnym wahaniem, ponieważ no, bezkonkluzywne. Mówię o tym wielomiesięcznym oporze społeczeństwa wobec prezydenta Łukaszenki na Białorusi. Oczywiście to pokazuje, że nic nie jest wieczne, że ta taka wydawało się bardzo ustabilizowana jednak dyktatura, no można powiedzieć kojarząca się z kulturą wschodu, prawda? To kraje na wschód od nas właściwie albo miały, albo mają częściej kłopot z demokracją, że to nie jest wieczne, że to nie jest przesądzone raz na zawsze. Natomiast no Prawdę mówiąc, konkluzji nie ma i można podziwiać Białorusinów za upór, za konsekwencje, no ale te manifestacje muszą się wypalać, ponieważ tam jednak model kultury politycznej jest też taki, że no bez powiedziałbym użycia siły, bez przejęcia ośrodków władzy, jakichkolwiek instytucji, no ci manifestanci są w gruncie rzeczy bezbronni, no i są skazani na eskalację represji. Te represje są, przyznam szczerze, no chwilami coraz straszniejsze. One wydają się właściwie bardziej kojarzyć z krajami trzeciego świata. Używam dawnego pojęcia kraje trzeciego świata, czyli z krajami Afryki czy Azji, a nie z jednak z krajem europejskim. To przerażające. Oczywiście są jakieś skojarzenia też z Polską roku 80-81 i Polską stanu wojennego. No w tym sensie oczywiście, jeżeli brać pod uwagę...
No właśnie, bo chciałbym o to zapytać. Zostańmy przy temacie Białorusi, bo z pewnością z punktu widzenia i polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej to, co się dzieje na Białorusi, jest wydarzeniem niezwykle istotnym. Jak powiedział pan redaktor Zaręba, ono wszystkich bardzo zaskoczyło, bo Łukaszenko wydawał się być prezydentem, dyktatorem wielodekadowym. Ja mam do pana takie pytanie, czy nie powinniśmy się jednak martwić tym, że sprawa Łukaszenki odsłania nam wagę geopolityki? Bardzo powściągliwe, by nie powiedzieć niemalże nieistotne reakcje Zachodu, które oddają całą tą sprawę tak naprawdę decyzji Władimira Putina, nie pokazują nam, że historia wcale się nie skończyła i dawne podziały wpływów geopolitycznych mają jak najbardziej znaczenie dla prowadzenia polityki międzynarodowej. Innymi słowy, mówiąc wprost, Białorusini zostali sami.
Na pewno, oczywiście to jest jakaś wskazówka czy jakiś sygnał, natomiast no, nie do końca mam tutaj też dobrą receptę czy dobry lek, bo no, na początku tego kryzysu rzeczywiście polski premier Mateusz Morawiecki był dość aktywny i on formułował różne inicjatywy także w instytucjach europejskich. No, w momencie niepodjęcia tych inicjatyw przez Unię Europejską czy poszczególne rządy europejskie, no tutaj pojawia się pytanie, co Polska tak naprawdę mogłaby więcej zrobić. Ja jestem całkowicie, ja uważam w ogóle, że budowanie jakichś fałszywych iluzji, takiego pragmatyzmu, że jednak trzeba stawiać na przetrwanie Łukaszenki, bo on jest zaporą wobec Rosji. To jest moim zdaniem no, co najmniej dyskusyjne, a tak naprawdę bardzo wątpliwe. Natomiast no, nie ma tej recepty pozytywnej, bo jej być może nie może być. To znaczy w tym momencie Polska jako pojedyncze państwo, jako pojedynczy rząd no, ma za słabe jednak środki oddziaływania wobec kraju, który jednak jest w stanie przetrwać i pewną izolację, i pewną falę sankcji. No, To jest tak naprawdę kwestia bardziej pewnej cierpliwości i czasu. No dobrze, że Polska wspiera oczywiście instytucje opozycji białoruskiej. Dobrze, że nie uległa jakimś tam pokusom sprzed paru lat. Pamiętamy na przykład pomysł zamknięcia Biełsatu, tego typu rzeczy. Natomiast no, to nie jest, to wszystko nie są inwestycje łącznie z inwestowaniem w ludzi. Ludzi, którzy na przykład tutaj przyjeżdżają i kształcą się, to nie są inwestycje natychmiastowe. One nie przyniosą szybkiego efektu i to dość często budzi taką niecierpliwość, że skoro my nie jesteśmy w stanie Łukaszenką wstrząsnąć, to może powinniśmy się z nim dogadać. Nie, tutaj chyba trzeba po prostu pewnej cierpliwości.
Dogadać się z Łukaszenką, czy wstrząsnąć Łukaszenkę? Michał Szułdrzyński, jak pan redaktor patrzy na tą kwestię?
No to oczywiście wszystko zależy od tego, jaki priorytet sobie stawiamy, tak? Czy naszym priorytetem jest to, żeby Białoruś była państwem wolnym i demokratycznym, czy też chcemy, żeby Białoruś była buforem między Polską a Rosją, bo nie zawsze odpowiedź na te dwa pytania jest taka sama. I z punktu widzenia wartości, o które walczymy, no to oczywiście wolna i demokratyczna Białoruś byłaby pięknym marzeniem. Natomiast przypomnę to, co się ukazało w prasie tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a mianowicie informacja o tym, że Rosjanie chcą zbudować opozycyjną wobec Łukaszenki partię prorosyjską na Białorusi. Czyli byłaby to próba wykorzystania mechanizmu demokratycznego, tego zrywu Białorusinów po to, żeby uzależnić ich jeszcze bardziej od Rosji. Pamiętajmy o jednym. Białoruś jest zbyt blisko, znaczy zbyt daleko wchodzi do Rosji, żeby Rosja pogodziła się z tym, że ona nagle, nie wiem, wyjdzie z rosyjskiej strefy wpływu, wejdzie do Unii Europejskiej i NATO. To też musimy być realistami. Nie mówię, że mamy się zgadzać na wszystkie roszczenia ze strony Władimira Putina, ale równocześnie trzeba mieć tą świadomość, że no nie wszystko będziemy w stanie tutaj z tą geopolityką przewalczyć. Natomiast myślę, że to, co jest teraz kluczowe, to jest jedność Zachodu, tak? A tej jedności Zachodu dzisiaj właśnie, nam najbardziej brakuje.
Można powiedzieć, że nie tylko tej jedności nie ma, jeśli chodzi o Białoruś, ale nawet chyba nawet nie ma świadomości tego, że można by inaczej zachować się do Białorusi, niż tak, jak się zachowuje dzisiaj Zachód. Nie ma pan takiego wrażenia, że tak naprawdę Białoruś kompletnie nie istnieje, poza może pewnymi fasadowymi, politycznie fasadowymi spotkaniami w Komisji Europejskiej przedstawicieli opozycji białoruskiej. Tak naprawdę nie ma dzisiaj polityki Zachodu żadnej w stosunku do Białorusi. Gdyby odpowiedzieć na pytanie, co Zachód chce uzyskać od Białorusi, myślę, że byłaby trudność, żeby w ogóle cokolwiek w tej materii powiedzieć.
Oczywiście i w dodatku jeszcze mamy tutaj bardzo kłopotliwą kwestię, czyli Nord Stream 2. Też w tygodniu, ostatnim tygodniu grudnia, w poprzednim tygodniu widzieliśmy, że Niemcy zdecydowali się na kontynuację tej budowy, mimo coraz poważniejszego oporu ze strony Stanów Zjednoczonych. Tam zarówno demokraci, którzy wygrali wybory prezydenckie, ale też republikanie są zgodni co do tego, że budowa gazociągu z Rosji do Niemiec jest szkodliwa geopolitycznie. No, Polska głosi to od samego początku. Boi się też tego rurociągu Ukraina, bo dzięki temu będzie można zamknąć transfer przed Ukrainę, a ona bez gazu sobie znacznie trudniej jej będzie sobie poradzić. Nie chcę używać takiego słowa, ale no, hipokryzja Zachodu jest niezwykła. No, z jednej strony niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas mówił o tym, że trzeba będzie się zastanowić poważnie nad dalszą współpracą z Rosją w sytuacji, w której nie będzie współpracy w sprawie próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego. No a od tego czasu minęło mnóstwo, mamy już dowody, no, wprost dowody pokazujące, że za tym otruciem stali
oficerowie. Tak jest, to słynny film na YouTubie, w którym Nawalny dzwoni do człowieka,
tak
który wykonywał to otrucie. Ten film jest bardzo Państwu ten film polecam. On jest sam w sobie pewną, myślę, że on przejdzie też do klasyki polityki i będzie wyświetlany pewnie przyszłym pokoleniom studentów. Chciałbym jednak wrócić na chwilę do Białorusi. Czy jednak Piotr Zaremba powiedział o pewnym porównaniu, które można się o nie pokusić między 1980 w Polsce a 2020 na Białorusi? Czy jednak problemem białoruskiej opozycji nie jest to, że tam brakuje osobowości, że mimo wszystko Swietlana Cichanouska to nie jest Lech Wałęsa, tam nie ma osobowości kultury, takiej jak chociażby Czesław Miłosz w Polsce, który był rozpoznawalny na świecie, który też za tym ruchem się opowiedział. Nie ma papieża Polaka jednak, który olbrzymią rolę w tym procesie odegrał. Innymi słowy, tak naprawdę Białoruś nie ma głosu. Wiesław Ratajczak, my często w naszym programie wracamy od półtorej roku do Białorusi. Często myślimy też o tej sferze tożsamościowej. Czy uważałby pan, że te problemy słabości opozycji, braku tak naprawdę autorytetów, które miałyby siłę przekonania innych autorytetów na Zachodzie, ich po prostu nie ma? Czy to nie jest główny problem Białorusinów demokratycznych?
Nie do końca z taką diagnozą zgodził. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z czymś, co nazwałbym roboczo rozproszonym autorytetem. To znaczy są osoby poza wymienioną przez pana redaktora liderką protestów. Są takie osoby jak choćby Swiatłana Aleksiejewicz, która jest znana na całym świecie jako wybitna pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla i też osoba zaangażowana w te przemiany. Ogromny autorytet na samej Białorusi, a zapewne też w wielu kręgach duchowieństwa na Zachodzie zyskują duchowni białoruscy. Także kto wie, czy no nie chciałbym teraz oczywiście wchodzić w spory dotyczące polskiej historii, ale kto wie, czy taka sytuacja nie jest lepsza niż ta, z którą borykać musiała się Solidarność. Czy w tym sensie procesy wydają się analogiczne, choć mam nadzieję, że nie będą one przebiegać tak długo, że nie na dekady trzeba je liczyć. Choć pewnie są to procesy poważne, więc wymagające czasu. Ja mam wrażenie jednak, że to, co wydarzyło się w 80 roku w Polsce, musiało zaowocować. Tych procesów się już zatrzymać nie udało. Można było je opóźnić, co komuniści próbowali robić. Natomiast to, że treści patriotyczne, to, że czerwono-białe flagi są tak powszechnie obecne podczas protestów na Białorusi, że tacy bohaterowie historyczni jak Konstanty Kalinowski są już coraz bardziej powszechnie znani, że młodzi Białorusini czują się właśnie Białorusinami, a nie jakąś lokalną odmianą człowieka sowieckiego. To są rzeczy, powiedziałbym, to są procesy nie do zatrzymania. Mm-hmm. Ja bym też tak bardzo krytycznie nie spoglądał na sytuację, na politykę europejską wobec Białorusi. Po pierwsze, można zauważyć, że oczywiście kwestie pandemii, sytuacji gospodarczej, etc., one odsuwają zagadnienie Białorusi na plan dalszy, ale przecież choćby polityka sankcji jest konsekwentnie realizowana przez Unię Europejską, nie dalej niż 6 listopada. Sankcje zostały rozszerzone i są one dla najważniejszych przedstawicieli reżimu w Mińsku już bardzo dotkliwe. Cały czas trwają prace nad spójnym systemem, nad spójnym funduszem mającym zapewnić wsparcie finansowe dla społeczeństwa obywatelskiego rodzącego się na Białorusi. A przy tym myślę, że też ta bardzo konsekwentna postawa rządów w Wilnie, rządów w Warszawie, ona też świadczy o tym, że jest wypracowana oczywiście nie zmierzająca do natychmiastowej zmiany, to byłoby bardzo nieroztropne i myślę, że nikt o takich szalonych pomysłach w tym momencie na szczęście nie myśli, ale właśnie jako ten długi marsz wydaje się, że ta rzecz jest planowana zarówno przez liderów opozycji białoruskiej, jak i przez wielu polityków europejskich.
Proszę Państwa, na pewno Białoruś będzie też tematem politycznym roku 2021, a my kontynuujemy nasze podsumowanie, subiektywne podsumowanie moich rozmówców. Tygodnik Polityczny, zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, a wraz ze mną Piotr Zaremba, Wiesław Ratajczak i Michał Szułdrzyński. Zwracam się do pana redaktora Michała Szułdrzyńskiego o jego podsumowanie, co pańskim zdaniem było najistotniejsze, na czym powinniśmy się skupić, podsumowując rok polityczny 2020.
Dla mnie bardzo ważne były dwa wydarzenia. One nie były jednostkowe, tylko to były raczej pewne procesy, ale warto na nie zwrócić uwagę. Jeden związany z tym, co już wcześniej został, na co wcześniej zwrócił uwagę profesor Tajczak, czyli kwestie pandemii, ale ja mam na myśli tutaj wynalezienie szczepionki. To jednak bardzo duże wzmocnienie autorytetu nauki, który początkowo bardzo ucierpiał na początku pandemii, gdy kompletnie nie było wiadomo, jak z tym walczyć, co z tym robić i tak dalej. A dziś pod koniec roku i na początku kolejnego widać znacznie większy optymizm z tym związany. Optymizm wskazujący na to, że dzięki właśnie nauce udało się znaleźć sposób na to, żeby tę pandemię wreszcie zatrzymać. To bez wątpienia jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz. A druga to jak gdyby całość procesów, które miały miejsce w Unii Europejskiej. Z jednej strony to determinacja Unii Europejskiej związana z tak zwaną procedurą praworządności, ale to, co jest jeszcze ważniejsze, co właśnie Polakom, którzy przyglądali się procedurze praworządności, przesłoniło coś znacznie ważniejszego, to jest jednak absolutnie historyczna i przełomowa decyzja o utworzeniu Europejskiego Funduszu Ratunkowego, który, uwaga, będzie wypłacany za pomocą specjalnie w tym celu stworzonego wspólnego unijnego długu. Przez wiele lat Unia Europejska, a przede wszystkim Niemcy, sprzeciwiały się jakimkolwiek pomysłom na tworzeniu wspólnego budżetu opartego nie tylko na wpłatach państw narodowych, ale na wspólnym długu, na wyemitowaniu specjalnych europejskich obligacji, które mają...
Czy uważa pan redaktor, że to będzie taki dosyć niestandardowy krok do nie chcę powiedzieć słowa zjednoczenia, ale do pewnej ścisłej współpracy państw w Europie?
Bez wątpienia jest to krok idący w kierunku dalszej integracji Unii Europejskiej. I co ciekawe, tak jak mówię, Polska, która niechętna jest do dalszej integracji, akurat to poparła zupełnie bez żadnej większej dyskusji. Ja nie chcę tutaj żadnych strachów snuć, bo uważam, że to była słuszna decyzja Unii Europejskiej, ale jej wagę dostrzeżemy dopiero po pewnym czasie, bo ona jest pewnym kolejnym elementem zacieśniającym tą współpracę. Teraz już nam znacznie trudniej się będzie z tego wszystkiego wycofać.
Wydaje się też, że te dwie sprawy, które pan wspomniał, myślę o szczepionkach, one też się łączą na poziomie europejskim, wszak Unia Europejska jest, można powiedzieć, logistycznym organizatorem szczepionek do wszystkich państw Unii Europejskiej, co przy założeniu, że mieszkamy w Schengen, swobodnie poruszamy się, faktycznie może przyczynić się do bezpieczeństwa wszystkich Europejczyków, prawda? Czyli to też się wiąże z jakimś dalszym, też bardzo niestandardowym, historycznie wcześniej niespotykanym sposobem ściślejszej integracji.
Tak jest i w dodatku widać tutaj wyraźnie, że początkowo Unia była bardzo mocno krytykowana za to, że zbyt wolno działa albo że nie ma pomysłu, jak zareagować na pandemię. Teraz na początku kolejnego roku widzimy, że to jest zupełnie inna dynamika. To znaczy, że pani Ursula von der Leyen, która jest szefową Komisji Europejskiej, no, za punkt honoru postawiła sobie zapewnienie Unii Europejskiej jako całości wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej szczepionek, żeby właśnie pokazać, zobaczcie, że Unia jest wam potrzebna, bo dzięki temu, że jesteśmy tak dużym graczem, no, zamawiamy 500 000 000 dawki dla 500 000 000 mieszkańców Unii Europejskiej, to sprawia, że mało kto ma takie możliwości negocjacyjne z firmami farmaceutycznymi, które produkują te szczepionki. No to miało właśnie pokazać obywatelom Unii Europejskiej, no nie wierzcie tym, którzy mówią, że Unia już jest niepotrzebna, że Unia sobie nie poradziła. No i drugim etapem tego właśnie jest ten fundusz ratunkowy, który jednak no, gigantyczny pieniądze zamierza przeznaczyć na odbudowę gospodarek państw członkowskich po kryzysie wywołanym pandemią.
I kontynuacji później oczywiście globalnej konkurencji z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Piotr Zaremba, jak pan patrzy na tą perspektywę? Ja może dorzucę do tego, że być może pewnym niepokojem jest to, że w Unii Europejskiej niekoniecznie dyskutuje się, w jaki sposób ten dług, bo ten dług częściowo jest po prostu pożyczką, będzie spłacany. Notabene częściowo wspomniał o tym Jarosław Kaczyński, zdaje się właśnie w wywiadzie, który przeprowadzał Michał Szułdrzyński, jeśli się nie mylę, prawda?
Tam, taki Michał wątek. Kolanko, to kolega.
Michał Kolanko, aha. Tak. W każdym razie tam ten wątek się też pojawia. Piotr Zaremba, jak pan na to patrzy?
No właśnie, to jest pytanie szersze, bo oczywiście ja absolutnie rozumiem przesłanki i stworzenia tego funduszu i tym bardziej wspólnej akcji na rzecz no, sprowadzenia czy rozprowadzenia po krajach Unii szczepionki. Natomiast no, jestem przeciwnikiem federalizacji Europy, jestem przeciwnikiem jakichś zbyt daleko idących kroków w kierunku superpaństwa europejskiego. Oczywiście to nigdy nie wiadomo, jak to daleko zajdzie i to ciągle nie jest jeszcze federalna Europa. Natomiast rzeczywiście no, ten paradoks polegał na tym, że polski rząd nawet przez moment sobie próbował przypisywał sobie współautorstwo tego funduszu. Zresztą w jakiejś mierze zgodnie z prawdą. Jakby nie patrząc, czy nie widząc tych dalszych konsekwencji, to trochę był na to skazany. Ja nawet tego nie krytykuję jakoś strasznie, choć no, trochę był na to skazany również właśnie dlatego, że na samym początku no, tak bardzo mocno krytykował Unię za bezsiłę, bezczynność, bezradność. Ja bym jeszcze jedno zdanie powiedział przy okazji, ale to już jest dygresja na temat tego, co Michał Szułdrzyński powiedział o szczepionce jako triumfie nauki. Oczywiście tak pewnie jest. Ja sam osobiście jestem jak najbardziej za tym, żeby się szczepić, żeby zaryzykować. Natomiast no, to się tak naprawdę dopiero okaże. To znaczy, jeśli szczepionka z kolei okaże się, czy szczepionki okażą się nieskuteczne, czy nie w pełni skuteczne, no to z kolei może być to cios zadany autorytetowi nauki, zważywszy na to chociażby, że w Polsce na razie połowa ankietowanych się nie chce szczepić i dotyczy to na przykład także wielu pracowników służby zdrowia. No to
mniej niż połowa, bądźmy ściśli, mniej niż połowa, jeden z sondaży pokazuje, że to jest tam plus 40% chce bezpośrednio się zaszczepić, to może być problem.
Jeden z sondaży było prawie 50-50, więc wcześniej to w ogóle była większość przeciwko. Tak. No to, a to się chyba troszeczkę przesunęło pod wpływem tej akcji, takiej no, tej kampanii propagandowej, której ja zresztą nie krytykuję, nie podważam. Natomiast no, może to być też tak, że za rok, dwa bezradność wobec wirusa, na przykład mutującego, na przykład właśnie nie, no, może właśnie zadziałać w odwrotną stronę. Możemy być bardziej podatni na lęki, na rozmaite teorie spiskowe, więc tutaj jednoznacznego werdyktu jako, że tak powiem, obserwator bym nie formułował, aczkolwiek no, jestem, kibicuję szczepionce, można by rzec.
Wiesław Ratajczak, wspólny dług, szczepionka i wynikające z tego paradoksalnie tematy federalizacji, czy też Europy państw, narodów. Jak pan profesor widzi te zagadnienia?
No, oczywiście wolałbym, żeby z tej zmiany, która jest przed nami, powstały silne gospodarki państw narodowych we wspólnej strefie ekonomicznej państw Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Optymistycznie ją interpretując, chciałbym, żeby ten moment był również powrotem do korzeni Unii Europejskiej, do wspólnoty węgla i stali, do przekonania, że właśnie konkurencyjna, dynamicznie rozwijająca się gospodarka krajów europejskich to to, co zapewni kontynentowi pozycję w światowej rywalizacji. Oby tak było. Oczywiście jest to czas ogromnych zmian, wielkich zakupów na rynku przedsiębiorstw. Oczywiście te ogromne pieniądze, które trafią do europejskich gospodarek, one mogą być takim kołem zamachowym, one mogą ponownie ożywić przedsiębiorczość na naszym kontynencie i bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, żeby taka nowa fala kapitalizmu pojawiła się w Europie. Czy to jest możliwe? Jak poszczególne państwa się zachowają? Oczywiście pozostaje to w sferze dużej niepewności. Jeśli rzecz sprowadzi się do dystrybucji...
Ale myśli pan profesor, że ta niepewność teraz z końcem roku kalendarzowego, że ona zostanie psychologicznie w narodach europejskich przezwyciężona? Ona jest bardzo wysoka. Ja mogę to powiedzieć z jakiegoś doświadczenia niemieckiego. Tam niepewność, pesymizm jest bardzo wysoki, znacznie wyższy niż w Polsce. Podobnie mówią koledzy, którzy gdzieś mają kontakt z Francją czy z Italią. Myśli pan, że ta europejska niepewność zostaje tym produktem faktycznie przełamana? Że ten optymizm jest bardzo potrzebny, prawda, do dalszego działania. To jest taki przełom? Udało się go zrobić?
Właśnie mam wrażenie, że taką emocjonalną mapę Europy moglibyśmy przygotować, korzystając z sugestii pana redaktora. Pewnie to bardzo rozmaicie wygląda w rozmaitych stronach Europy i mam wrażenie, że nie najgorzej właśnie w Polsce. Kwestia tego, jak poszczególne państwa narodowe z tymi funduszami sobie poradzą, jakie mają mechanizmy, czy mają jeszcze możliwości i czy też lokalne elity gospodarcze są w stanie taką pomoc właściwie skonsumować, czy ona nie zostanie zmarnotrawiona, zdefraudowana, etc. Właśnie w tym momencie mówimy o bardzo różnych Europach. I samo włożenie w gospodarkę europejską potężnych sum nie zmieni wszystkiego w równym stopniu w rozmaitych zakątkach Europy. To jest, myślę, czas ogromnej szansy. I to, że się pojawią różnice, to, że niektóre gospodarki będą się rozwijać szybciej, inne być może z tej zadyszki koronawirusowej będą wychodzić długo, to może nawet to jest korzystne, żeby także wewnątrz unijna konkurencja wpływa na dynamizm procesów gospodarczych na naszym kontynencie.
Proszę państwa, i nadzieją na to, że rzeczywiście ten emocjonalny przełom nastąpi, kończymy nasze wydanie podsumowujące, wybrane, ale subiektywnie najistotniejsze tematy polityczne mijającego 2021 roku. Oczywiście nie rozmawialiśmy o strajku kobiet, oczywiście nie rozmawialiśmy o problemach Kościoła, nie rozmawialiśmy, jestem tego pełen świadomy, że nie rozmawialiśmy o wielu, wielu ważnych wydarzeniach, które w Polsce w mijającym roku wydarzyły się. Na to należałoby chyba przeznaczyć kilka podobnych programów, ale ja nie pozwolę sobie odpuścić mojego kanonicznego pytania w tym momencie, nie propozycji do słuchania, czytania, oglądania dla naszych słuchaczy, ale co waszym zdaniem było największym fenomenem w książkach, w teatrze, w filmach, na co zostanie przez was zapamiętane? Pan redaktor Piotr Zaręba, do pana oczywiście zwracam się z pytaniem o spektakle jako do krytyka teatralnego. Co zostaje w polskim teatrze po 2020 roku?
Samozwańczego krytyka teatralnego. Ja powiedziałbym, że w teatrze nie mogło zostać tyle, ile powinno, bo bardzo wiele ważnych spektakli się po prostu nie odbyło. Bardzo ważny premier nie udało się zrealizować i tutaj wielkie oczekiwanie i pytanie o teatr w 2021 roku. Tym większa jest waga teatru telewizji. Ja bym tu chciał zwrócić uwagę na jedno przedstawienie, bardzo skromne, ale akurat jego twórca, reżyser Andrzej Barański dostał w Gdyni na festiwalu filmowym nagrodę za całą kształt twórczości, więc on jest reżyserem przede wszystkim filmowym, natomiast nakręcił przepiękny i to jest do obejrzenia na WD telewizji, przepiękny spektakl pod koniec roku Badyle, częściowo według opowiadań Tadeusza Różewicza, częściowo według innego autora. Wspaniały spektakl, taki bardzo uniwersalny o starości. Wielka rola Ewy Dałkowskiej. Myślę, że czasem warto się też oderwać właśnie od spraw społeczno-politycznych w kierunku takiego, powiedziałbym, takiej refleksji po prostu nad życiem. Więc bardzo polecam ten spektakl i wydaje mi się, że on pewnie niezauważony, tak jak być powinien, jest bardzo, bardzo istotny w roku 2020.
No na pewno, jeśli mówimy o realizacjach teatralnych, filmowych, to wydarzeniem tego roku, roku 2021, będzie produkcja pod tytułem Gierek, która będzie taką próbą filmowego podsumowania życiorysu Edwarda Gierka. Wiesław Ratajczak, na co pan zwraca uwagę?
Spektakl polecony przez pana redaktora Zarembę, rzeczywiście znakomity, wspaniały powrót Andrzeja Barańskiego do teatru telewizji, ale z mojej półki literackiej powiedziałbym, że fenomenem tego roku były nasze biblioteki. Znaczy fakt, że trudniej było wyjść do księgarni czy odwiedzić bibliotekę, sprawił, że może częściej w tym roku czytana była klasyka, ale jeśli miałbym polecić jedną książkę, która się w tym roku ukazała, a która moim zdaniem w konfrontacji z wielką powieścią XX wieku czy XIX wieku całkiem dobrze się sprawdza, to wskazałbym powieść Wiesława Helaka Góra Tabor. Wiesław Helak jest takim dyskretnie obecnym w polskim życiu literackim powieściopisarzem, ale autorem co najmniej dwóch, w moim przekonaniu, wybitnych powieści. Ta Góra Tabor dotyczy dwudziestolecia międzywojennego, jest wspaniałą powieścią psychologiczną, historyczną, nawiązującą i do tradycji Żeromskiego i wspaniale pokazującą obecność dzieł sztuki. Z wielką przyjemnością i z ogromnym przejęciem tę powieść przeczytałem. Również ze względu na to, że to powieść, która pozwala tak nieco spokojniej i głębiej spojrzeć na spory na temat dwudziestolecia międzywojennego, które nieustannie w polskiej kulturze trwają. Przepiękna powieść.
Bardzo dziękuję. Michał Szurzyński, co panu najbardziej utkwi w pamięci z roku 2020, z literatury, z filmu, może też z teatru?
Ja zwrócę się do literatury bardziej naukowej, to znaczy wydane w tym roku dwie ważne książki były moim zdaniem, które bardzo dały mi dużo do myślenia. Jedna to Matthew Goodwin i Roger Itwell, książka o narodowym populizmie. Bardzo niejednoznaczna książka, na ogół słowo populizm jest używane do tego, żeby jest taką pałką do bicia nielubianych przez siebie rządów czy partii. A to jest bardzo uczciwa analiza pokazująca, jak bardzo zmienił się świat Zachodu i jak tego duża część liberalnych elit nie jest w stanie zrozumieć. A druga książka to Christophera Wiley, książka Mind F, tam jest dalej brzydkie słowo, więc nie będę go tutaj w Nowy Rok Państwu cytował. Christopher Wiley był dyrektorem do spraw badań w firmie Cambridge Analytica, a później ujawnił skandal związany z tą firmą. On w niezwykły sposób pokazuje, jak te mechanizmy, które dzisiaj są dla nas chlebem powszednim, algorytmy, media społecznościowe, wyszukiwarki, mogą się zmienić w narzędzie bardzo niebezpieczne, które zamiast ułatwiać nam życie, będzie nasze życie w jakiś sposób definiować.
I tymi tytułami, które Michał Słudzyński podał, uświadamiam sobie, że świat cyfrowy również jest tematem dzisiaj politycznym i taki wniosek na koniec. Świat przyspiesza, coraz trudniej jest w godzinie komentatorów to wszystko omówić z wszystkimi aspektami, z całym tłem, z konsekwencjami. Świat przyspiesza i życzę Państwu, abyśmy mieli trochę czasu na spokojnie przyglądać się naszej rzeczywistości, a wraz ze mną dla Państwa byli dzisiaj redaktor Michał Szudrzyński. Bardzo dziękuję panu redaktorowi.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy w nowym roku.
Pan redaktor Piotr Zaremba, bardzo dziękuję.
Dziękuję, szczęśliwego nowego roku.
I pan profesor Wiesław Ratajczak, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dużo powodów do radości w nowym roku życzę.
A my usłyszymy się już w przyszłym tygodniu w normalnym wydaniu Tygodnika Politycznego. Kłaniam się Państwu. Bądźcie zdrowi. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.